W 10. rocznicę śmierci profesora Andrzeja Renkreutza swoimi wspomnieniami i refleksjami zgodzili się podzielić z Państwem Adam Warzel, działacz społeczny, współzałożyciel Australijskiego Instytutu Spraw Polskich i jego były prezes oraz Halina Zandler, była wieloletnia koordynatorka polskiego programu radia SBS w Melbourne, również ze ścisłego grona założycieli Australijskiego Instytutu Spraw Polskich. Witam Was serdecznie i bardzo dziękuję za przyjście do studia.
Dzień dobry. Jest to taka dla nas trochę chyba wzruszająca okazja, bo profesora Renkreutza pamiętamy bardzo dobrze. Byliśmy z nim bardzo blisko związani. Ja przyniosłam do studia kilka pamiątek, które mam po profesorze. Jedno to jest kartka świąteczna z opłatkiem od Blanki, Andrzeja, Stefana i Emilki Renkreutz z 1993 roku.
O, własnoręcznie wykonana.
Tak. I drugie to jest książka. Profesor Renkreutz rozdawał nam książki, dawał nam w prezencie wiele książek. I to jest książka The Jihad and Its Times, akurat na czasie, dedicated to Andrew Stefan Renkreutz. Książka, którą wydali, napisali jego uczniowie i dedykowali panu profesorowi, a pan profesor dedykował na gwiazdkę 1992 roku. Jeśli już nie w ich pamięci, to niech ślad po mnie, na której spółek u Zandlerów zostanie. Andrzej Renkreutz w dniu swoich 71 urodzin. 92 rok.
Tak, bo warto powiedzieć, jeżeli mówimy o Andrzeju Renkreutzu, że niezależnie od jego działalności społecznej był on znamienitym uczonym, historykiem specjalizującym się właśnie w sprawach średniowiecza arabskiego, głównie
historia islamu,
tak, i stąd też te książki.
Przyniosłam także do studia Studium Papers. Ta publikacja, która była wydawana regularnie, on mi to dał tuż zaraz po przyjeździe, bo przyjechał do Australii w 1987 roku, żeby dołączyć do syna Stefana. Stefan tutaj się ożenił i
osiadł
i ma córkę. Natomiast Renkreutzowie zostawili Amerykę po latach pracy, po latach profesury na Uniwersytecie w Michigan i przyjechali za jedynym swym synem, za jedynym dzieckiem tutaj właśnie. I to studium, które tutaj leży, było wydawane przez Północnoamerykańskie Studium Spraw Polskich. I właśnie profesor Renkreutz był współzałożycielem. I tutaj w środku jest taki napis, że to studium stało się źródłem informacji i poparcia dla opozycji demokratycznej w Polsce. I było forum, na którym eksperci zajmujący się współczesną Polską wyrażali swoje poglądy i wymieniali poglądy. Bo tu trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że profesor Renkreutz był zwolennikiem i zachęcał nas do wymiany poglądów, żeby się nie bać wyrażania swoich opinii, chociaż nie zgadzają się z głównym nurtem. Mówił nam, że trzeba cenić przeciwnika, trzeba prowadzić dyskusję, krytykować argumenty, a nie przeciwnika, nie obrzucać wyzwiskami. Dlatego nikt z nas nie bał się zabierać głosu, chociaż to może czasami było niewygodne.
To była stosowana przez profesora życzliwego człowieka zasada erystyki, czyli sposobu prowadzenia sporów, argumenty rzeczowe, a nie odnoszące się do osoby.
Tak jest.
Wspomniałaś, Halina, o Studium Papers i Północnoamerykańskim Studium Spraw Polskich. To jest właśnie ten chyba najlepszy przykład działania profesora Renkreutza, który był zainteresowany profilowaniem w tym okresie, kiedy w Polsce panował komunizm, profilowaniem działalności Polonii w taki sposób, żeby był on najbardziej skuteczny, czyli docieraniu do posłów, członków parlamentu, czy w Ameryce kongresmenów, senatorów, po to, żeby budować tak zwane, jak on to nazwał, lobby polskie, którego brakowało w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej w zorganizowany sposób, po to, żeby przepychać sprawy związane właśnie z unaocznieniem politykom amerykańskim i społeczeństwu amerykańskiemu faktu, że Polska jest krajem zniewolonym i że trzeba podejmować jakieś działania, które tak. Właśnie Studium Papers było wspaniałym przykładem takiej działalności. Było rozsyłane do kongresmenów, senatorów, ludzi wpływowych po to, żeby pokazać, że primo, jest taki wspaniały kraj, jakim jest Polska. Dwa, ten kraj jest krajem zniewolonym. Także tutaj pokazywał tą inteligencję działania, prawda?
Był bardzo realistyczny i wiedział, gdzie trzeba naciskać, żeby były te jak najlepsze efekty. W Australii po jego przyjeździe było jakieś tak, jak gdyby jakieś wakuum. Brakowało właśnie tej wymiany poglądów. Ja pamiętam jeszcze z pracy w SBS-ie, że do obowiązków dziennikarza należy wyławianie wszystkich opinii, nie jedyne słuszne zdanie, prawda, tylko różne opinie powinny się pojawiać. I to było właśnie to, ta wymiana zdań, co było, że tak powiem, takim zaczynem, który doprowadził do powstania Instytutu.
Tak, zgadzam się z tobą całkowicie. Nazwałaś to pewnego rodzaju pustką, która zaistniała. Ja bym nazwał to pewnego rodzaju konfuzją, która zaistniała po 1989 roku w społeczeństwie polskim w Australii, wśród organizacji niepodległościowych, a to był przecież ten modus operandi tych wszystkich organizacji. Co zrobić? Jak działać? Nagle Polska staje się krajem niepodległym i jak ma wyglądać dalsze działanie emigracji, która była budowana przecież w walce z komunizmem i ten komunizm nagle upada. Co zrobić? I zważywszy rolę Polski w tym procesie obalenia komunizmu, była to rola wiodąca, Australijczycy zaczęli nam, Polakom, tu w Australii zadawać coraz więcej pytań. Jak wyście to zrobili? Jak wyście doszli do tego? Ktoś musiał na to pytanie odpowiedzieć. Odpowiedzieć w sposób zorganizowany, autorytatywny i tak dalej, i tak dalej. I to była jeden z tych powodów, dla których właśnie profesor Andrzej Ehrenkreutz i zresztą Halina, która miała istotny wpływ koncepcyjny na powołanie Instytutu, stworzyli takie ramy, prawda? Do tego doszło trochę ludzi i tak dalej, i tak dalej. I Instytut zaczął działać, zaczął informować.
Ja pamiętam, że profesorowi bardzo zależało na tym, żeby Instytut nie był jakąś przeciwwagą dla organizacji polonijnych. Nie chciał wchodzić w buty organizacji polonijnych. Zależałoby na tym, żeby nawet w nazwie było widoczne, że to jest nie polonijna, ale australijska organizacja działająca na rzecz pomocy Polsce, na rzecz prezentowania Polski. I pamiętam jakiejś nocy, po północy, obudził mnie telefon. Kto tam? Profesor Ehrenkreutz. Pani Halino, mam! Wymyśliłem nazwę Australijski Instytut Spraw Polskich. No i tak już zostało.
Tak. Tak,
pamiętasz, był tak. Pierwszym prezesem został profesor Zubrzycki.
Tak, tak. I to była wspaniała, decyzja i jesteśmy dozgonnie wdzięczni profesorowi Zubrzyckiemu za to, że wówczas przyjął tą rolę dopiero co kształtującej się organizacji, ale miało to ważne bardzo znaczenie, bo nazwisko profesora Zubrzyckiego było przecież bardzo znane w Australii.
Podkreślmy, że właśnie to był ten moment, kiedy stało się ciałem marzenie, żeby sprawy polskie przenieść na ten wymiar międzynarodowy, nie uwłaczając działalności społecznej na tych szczeblach podstawowych. Było to, powiedziałabym, nobilitowanie spraw polskich w Australii. Dla profesora wydaje mi się, że może się mylę, ale w tej chwili mi tak przyszło do głowy. Ciekawa jestem, czy łatwe, czy trudne, bo nie oszukujmy się, po skali amerykańskiej Australia dla profesora była prowincją.
Może tak, ale wiesz, czego jeszcze mnie nauczył profesor? Że wszystko się liczy. On mi kiedyś powiedział. Wszystko się liczy, wszyscy.
I to praktykował, ktokolwiek się zetknął z profesorem, jego życzliwość, ogromna kultura osobista w stosunku do wszystkich, nie oszukujmy się, nawet do wrogów,
była
znana.
Tak. Ja tu chcę powiedzieć, skoro jesteśmy przy tym temacie początków Instytutu i roli profesora Ehrenkreutza, to co prawda profesor Ehrenkreutz nie był pierwszym prezesem, inauguracyjnym prezesem, ale profesor Ehrenkreutz dzięki swoim wielkim kontaktom i zdolności działania strategicznego sprowadził tutaj z pierwszą wizytą, inauguracyjną wizytą Instytutu, człowieka, który uosabiał polskie lobby na świecie, czyli Jana Nowaka Jeziorańskiego. Nie było lepszego gościa, który rozpocząłby działalność Instytutu swoim przyjazdem, prawda, niż właśnie Jan Nowak Jeziorański. To był absolutnie strzał w dziesiątkę i Nowak Jeziorański oczywiście spełnił wszystkie oczekiwania, spotykał się z mediami, spotykał się z politykami i tak dalej, zrobił wspaniałą robotę.
Ale te kontakty profesora Ehrenkreutza przydawały się nie tylko Instytutowi, skorzystało z nich także nasze radio. Bo dzięki temu, że profesor Ehrenkreutz znał tylu ważnych ludzi tam w społeczeństwie, nie tylko amerykańskim, bo na całym świecie, to Jan Nowak-Jeziorański miał na antenie naszego radia regularne komentarze. Świetnie się z nim pracowało. Dzwoniło się, pani Halino, ile pani potrzebuje? 5 minut? 5 minut na temat taki. Ani sekundy więcej, ani sekundy mniej. To była rewelacja, jaki to był fachowiec.
Niezapomniane
chwile. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze pamiętają, kim był Jan Nowak-Jeziorański. Był dyrektorem Radia Wolna Europa. Dzięki niemu właśnie otrzymywaliśmy bardzo dużo, bardzo ważnych, prawie tutaj nieosiągalnych materiałów radiowych. Potem dzięki niemu też i Instytut mógł sprowadzić wielu innych gości.
Tak, tak. No i rzeczywiście ci goście napływali. Drugim gościem, i tutaj rola znów Andrzeja Ehrenkreutza była bardzo istotna, był działacz praw człowieka, opozycji demokratycznej, obecnie redaktor Gazety Wyborczej, Adam Michnik, który znów zrobił wspaniałą robotę, opowiadając o Polsce Australijczykom. To, że tak powiem, rozpoczęło cały ten ciąg wizyt. W tym pierwszym okresie działalności Instytutu, w tych pierwszych kilku latach, profesor Ehrenkreutz zorganizował dzięki tym swoim kontaktom również wizyty tak znanych i zasłużonych postaci jak Władysław Bartoszewski czy Jan Karski. Osoby, które dla historii relacji polsko-żydowskich miały fundamentalne znaczenie w okresie II wojny światowej. Tutaj Andrzej pokazał, jak drogim, jak bliskim jego sercu była kwestia dialogu polsko-żydowskiego, którego on był niekwestionowanym architektem w Australii. Ja myślę, że jeżeli spojrzymy na życie profesora Ehrenkreutza, to już widzimy, że on się wychował w Wilnie, w mieście wielokulturowym i tam już zauważył kwestię jakiejś wzajemnej tolerancji, która powinna istnieć i wyczuwał, że kwestie dialogu polsko-żydowskiego są niezwykle ważne, szczególnie tutaj na emigracji są ważne, dlatego że tak Polacy i Żydzi są korzeniami na tym samym terenie.
Ale Adam, przepraszam, że ci przerywam, to nie tylko Wilno. Wilno, ale i jego dziadek. Ja nie wiem, czy czytaliście, ja przyjrzałam teraz, przygotowując się do tej rozmowy, sporo materiałów wydanych, publikacji przez jego dziadka, który był uznany za jednego z najwybitniejszych myślicieli przełomu XIX i XX wieku. I jego dziadkiem, dziadkiem po kądzieli był Jan Baudouin de Courtenay. Był wybitnym myślicielem, filologiem, zajmującym się językiem polskim, pochodzenia francuskiego z arystokratycznego rodu i był wykładowcą akademickim, członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie. I ja może tutaj przytoczę kilka wypowiedzi, kilka myśli jego dziadka. Wszelki przymus wyznaniowy, wszelki przymus narodowy jest wynikiem pomieszania pojęć oraz próżności rządzy władzy oraz interesu osobistego przywódców i władców. I to było z 1908 roku sformułowanie. Jedną z najczęściej spotykanych, a nieuleczalnych chorób jest obłęd wielkości i nieomylności. Jakżeż on miał inaczej myśleć, jak dziadek ciągle o tym mówił, prawda? I Andrzej Ehrenkreutz wychował się w takiej atmosferze. Może jeszcze jedno, które jest takie bardzo obrazowe. Zwierzę o tyle jest wyższym od człowieka, że przy zamachach na inne zwierzę chodzi mu jedynie o zaspokojenie głodu lub innych potrzeb fizycznych. Wilk zje owce, ale nie będzie jej zmuszał do zmiany przekonań, nie będzie jej narzucał swojej wiary, swojego języka, nie będzie jej zmuszał do stania się wilkiem.
Tak.
Takiego miał dziadka.
Ja jeszcze dodałbym do tego, że ojciec profesora, ostatni rektor Uniwersytetu Wileńskiego, a także całe środowisko wokół matki i ojczyma Andrzeja już w Warszawie, to były środowiska piłsudczykowskie. Mhm. A więc środowiska otwarte na różnorodność etniczną, uwrażliwione na kwestie dialogów międzyetnicznych. I to Andrzej niejako wyssał z tego dzieciństwa i później to procentowało dla nas tutaj, między innymi w Australii.
Ojciec profesora Ehrenkreutza, Stefan Ehrenkreutz, był profesorem prawa, senatorem II Rzeczpospolitej i wykładowcą. To było cały czas środowisko akademickie, cała jego rodzina i on też był, pracował na uniwersytecie.
Przedwojenna inteligencja.
Przedwojenna inteligencja, ale już Andrzej pracował po wojnie. Jego ojciec był ostatnim rektorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a w czasie wojny był faktycznym rektorem tajnego uniwersytetu. Ciągle działał. Został aresztowany przez NKWD i 20 lipca 1945 roku zmarł w szpitalu wojskowym, w szpitalu właściwie wojennym, wojskowym czy wojennym. Jego symboliczny grób znajduje się na warszawskich Powązkach. Tym ojcem bardzo myśmy byli zafascynowani w instytucie. O ojcu mówiło się najwięcej. Pamiętasz? Nie o dziadku, ale o ojcu. A profesor Ehrenkreutz najbardziej był dumny ze swojej matki.
Tak.
Jak tylko przypadała rocznica jej śmierci, to myśmy mieli telefon do studia, kto prowadzi kalendarz historyczny i nam podawał, co trzeba o Cezarii powiedzieć. Myśmy tak za czasów, kiedy nie było internetu, nie mieliśmy dostępu do tych informacji.
To było...
Ja teraz zaglądam do internetu i jestem zafascynowana tą kobietą. Ta kobieta wyprzedzała czasy o epoki. Ona miała wyższe wykształcenie, zdobyła wyższe wykształcenie. Była oczywiście wykładowcą na uniwersytecie. Stworzyła w Wilnie Muzeum Etnograficzne i w Warszawie też. Oczywiście jak na tamte czasy, to też było niezwykłe, że miała trzech mężów. Jeden był wykładowcą slawistyki, drugi to był Stefan Ehrenkreutz, który też był wykładowcą prawa. I ze Stefanem Ehrenkreutzem miała trójkę dzieci. Andrzej to było dziecko Stefana. I potem trzecim jej mężem i ostatnim był Janusz Jędrzejewicz, który był premierem Polski. Mało to taka ciekawostka, że obydwoje rodzice Andrzeja po to, żeby się rozejść i wejść w ponowne związki małżeńskie, zmienili wyznanie z katolickiego na kalwińskie. W każdym razie ta kobieta wydała całe mnóstwo publikacji i w tej chwili na stronie internetowej Wydziału Etnografii Uniwersytetu Warszawskiego jest jej zdjęcie i podpis, że to jest matka założycielka. Teraz po tylu latach dowiedziałam się, dlaczego profesor Renkreutz tak nas ścigał z tą wzmianką o matce. On był zakochany w tej swojej matce. On naprawdę...
Miała ogromny wpływ na jego poglądy i na jego osobowość. Natomiast jeśli mogę podsumować troszkę nasze wspomnienia radiowe związane z profesorem, to on był dla nas podporą, autorytetem, mentorem, których dzisiaj nam braknie. Ja ze wzruszeniem pamiętam jego dobre rady.
Ten autorytet profesora Renkreutza sprawił, że do Instytutu ściągnęli prominentni przedstawiciele społeczeństwa polskiego. Tutaj oprócz profesora Zubrzyckiego, który był autorem polityki, australijskiej polityki wielokulturowości, cały świat bierze przykład z jego prac tutaj w Australii, to ściągnął też swoim autorytetem wieloletniego prezesa Federacji Polskich Organizacji w Australii. To był Piotr Kozioł, który też już nie żyje od 12 lat, który zrobił bardzo wiele na rzecz pomocy Polsce, ale też i na rzecz Polonii. I chciałabym tutaj podać rzecz, o której niewiele osób wie, że był takim motorem, który doprowadził do powstania polskiej sekcji Radia 3ZZZ. Pamiętam, jak w Kontalu u Syrjatowicza musiałam podpisać formularz, zapisać się na członka, byłam jednym z członków Radia 3ZZZ, bo potrzebna była jakaś tam odpowiednia liczba, żeby nam dali do polskiego programu, żeby nam dali czas antenowy. Pamiętam, jak zaczynały się te początki Radia 3ZZZ, to zawdzięcza Polonia, między innymi oprócz tych sportowych wydarzeń, które prowadził i kombatanckich, bo on bardzo dużo działał w środowiskach wojskowych. Poza tym Seweryn Ozdowski, który był swego czasu rzecznikiem praw...
Nie wiem, czy to nie był rzecznik praw człowieka.
Ściągnął tego typu ludzi. No, tak. Był Borucki, który czerwone maki na Monte w kasyno jako pierwszy.
Tak, ale bardziej...
Adam, zanim ci oddam głos, chciałam jeszcze dla takiej jasności powiedzmy, że profesor swoją osobą i swoim postępowaniem angażował ludzi, którzy nie byli zainteresowani jakąkolwiek działalnością, czy społeczną, czy polityczną. Umiał w sposób zupełnie bezbolesny wciągać do większych spraw ludzi, którym to nie przyszło do głowy albo uważali, że to nie jest dla nich.
Tak, ja myślę, że bardzo dobrze to ujęłaś. Miał rzeczywiście unikalne zdolności przyciągania ludzi, ale dlaczego? Dlatego, że w swoim działaniu pokazywał, jak działać skutecznie. Będąc z nim, ludzie mieli poczucie, że uczestniczą w czymś dobrym, wartościowym i że w ostateczności przynosi to jakieś rezultaty, czyli nie rozmienia się na drobne, tylko idzie w jakimś kierunku. Był człowiekiem wspierającym, nie był człowiekiem o jakimś takim patronizującym, paternalistycznym, wywyższającym się stosunku, który by odstraszał, a co w tego rodzaju działalności jest często spotykane. Rzeczywiście twoja uwaga jest bardzo cenna i w bardzo krótkim czasie, jeżeli mogę wspomnieć, wokół Instytutu zebrały się organizacje, skupiły czy działały na takiej przyjacielskiej stopie wspierającej się, takie jak na przykład Polkul Foundation, fundacja założona przez Jerzego Bonieckiego, wybitnego działacza, czy grupy solidarnościowe, przede wszystkim Biuro Informacyjne Solidarności prowadzone przez Henryka Sikorę, a więc organizacje, które już wcześniej coś konkretnego, dobrego uczyniły. On był jak magnes, który zbiera to. I ja myślę, że o tym musimy pamiętać, szczególnie w tą 10. rocznicę jego odejścia.
Łagodził konflikty, bo konfliktów było oczywiście bardzo dużo, ale miał taki autorytet. I jeszcze przy okazji tutaj wspomnę, że mieliśmy duży pożytek w radiu z tego powodu, że on miał takie znajomości i tyle nam pozałatwiał, bo i Głos Ameryki, i wywiad ze Zbigniewem Brzezińskim, i już trudno, nie pamiętam tego wszystkiego. Ale pamiętam już może tak, wracając, jak powiedziałeś, o tej 10. rocznicy śmierci, pamiętam okres, kiedy już nie czuł się najlepiej. I pamiętasz, jak wychodził z samochodu, to bardzo kulał, pojechał do Stanów na operację wymiany biodra. To też jakoś nie bardzo, trochę mu pomogło na jakiś czas, ale może już nie bardzo. Nie narzekał. Nigdy nie narzekał, mówi.
Nie narzekał. Ja bym poszedł krok dalej. Nie chcę używać słowa, że Andrzej był twardzielem, ale był. Był człowiekiem bardzo delikatnym, jeśli chodzi o zachowanie, ale był człowiekiem bardzo twardym. Pamiętajmy, że Andrzej Ehrenkreutz, mając 20 lat, spędził 4,5 roku, okres wojny, w obozie jenieckim. Kiedy w 1945 roku ten obóz został wyzwolony, Andrzej miał 24 lata i został przez Amerykanów wyłuskany ze względu na już pokazujące się zdolności na szefa obozu dla displaced persons, to znaczy ludzi, którzy uciekali, już zaczynali uciekać w 1945 roku ze wschodniej Europy, bądź zdecydowali się nie wracać. W wieku 24 lat pokazał już te zdolności przywódcze, ale łączenia ludzi. I to później widzimy w jego dalszym życiu, prawda, i tutaj w Australii.
Rozmawiamy z przyjaciółmi Andrzeja Ehrenkreutza. Oprócz tytułów, które mogę przypisać wam obojgu, mieliście szczęście, że został waszym przyjacielem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za osobiste, wzruszające wspomnienia. Świadectwo pewnych czasów, czasów historycznych, bo tego przełomu, kiedy Polska przeszła z systemu komunistycznego w Polskę po 1989 roku, bardzo trudnego okresu, a profesor Ehrenkreutz przeżył tyle trudności w swoim życiu i był tak pogodną, doświadczoną osobą, że w każdych warunkach potrafił się znaleźć i mogę śmiało powiedzieć, że nam też w tym dopomógł.
Tak jest.
Tak jest.
Halina Zandler i Adam Warzel, wielkie dzięki za przyjście do studia Radia SBS. Mam nadzieję, że Państwo też z przyjemnością posłuchali tych wspomnień. Dziękuję.